Porozmawiajmy o pasji, o kolekcjonowaniu, o starych radioodbiornikach z naszym gościem, panem Jackiem Bochińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kolekcjonerem, którego część wspaniałego zbioru można podziwiać w Ratuszu Poznańskim na wystawie 90 lat na fali eteru. I ja, umawiając się z panem, panie Jacku, wyobrażałam sobie, że to będzie taki kolekcjoner starej daty, starszy pan, a tutaj młody człowiek przychodzi. To skąd się to panu wzięło, ta chęć zbierania starych radioodbiorników?
Moja pasja wzięła się z tego, mieszkam w starym domu, pełnym opowieści z historią swoją i wzięła się z tego, że kiedyś znalazłem stary magnetofon szpulowy, który czym prędzej naprawiłem. Rok później znalazłem stare radio przedwojenne.
A to taki wspaniały dom, że można pójść tu, tam i znaleźć coś ciekawego.
Tak, przyznam, że tak. No do tego złożyły się też opowieści rodzinne bardzo ciekawe. To wszystko miało swoją historię, to wszystko miało swoją kontynuację. I w połowie lat 90. odnalazłem na strychu przedwojenne radio, cudem zachowane.
Też na swoim strychu?
Tak, na swoim tajemniczym strychu znalazłem radio, które nazywało się Imperial. No i wtedy rozpoczęła się cała moja przygoda. To było pierwsze radio, potem drugie, trzecie, dziesiąte, setne, dwusetne.
No tak, ale pan tutaj na przykład chodząc po naszym budynku, mamy takie stare radio, mówi, nie, no to mnie nie interesuje za bardzo, bo to są nowoczesne radia, ale to są przecież też stare radia.
Tak.
Pana interesują bardzo, bardzo stare, te pierwsze?
Tak, mnie interesują radia z dwudziestolecia międzywojennego. To było tyle ciekawa epoka, że ówczesne firmy, zakłady produkujące radioodbiorniki, konkurowały z sobą. Były to formy bardzo drapieżnej konkurencji, ale z drugiej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę wysoki poziom konkurencji, ona wymuszała różnorodność form i niejednokrotnie olbrzymie piękno tych aparatów. Radia z dwudziestolecia międzywojennego charakteryzowały się szczególną urodą, szczególną stylistyką, czego niestety w większości musimy odmówić radiom z epoki powojennej, kiedy nie było już takiej konkurencji. Albo inaczej, prościej mówiąc, radia po roku 45, mniejszymi czy większymi wyjątkami, były w jakimś stopniu ustandaryzowane pod względem stylistyki i technologii, i techniki wykonania, a w dwudziestoleciu nie było tak do końca.
Czyli co pana zafascynowało w tych pierwszych radioodbiornikach? Stylistyka, design?
Pierwsze, tak.
To, czy to w środku?
To, co dzisiaj nazywamy designem, to, co w środku, owszem, proszę sobie wyobrazić, że radiotechnika międzywojenna to jest spotkanie wielu dziedzin, zarówno historycznych, jak i kolekcjonerskich. To jest historia sztuki, to jest historia elektroniki i to jest historia nas, naszych domów, naszych rodziców, naszych dziadków, niezwykle bogata w każdym z tych odbiorników. Radia powojenne, no, też mają niejednokrotnie piękno, nie można im tego odmówić całkowicie. Nie przeszły okresu okupacji, nie przeszły wysiedleń, nie przetrwały bombardowań, nie pochodzą z tej epoki, o której właśnie powiedziałem, tej różnorodności, tej konkurencji, tego piękna. No i są ustandaryzowane stylistycznie po prostu. Natomiast radia przedwojenne są o wiele bogatsze w formie.
One wyglądały, każdy praktycznie inaczej, a grały tak samo?
Radia z końca lat 30. wyższej klasy grały tak samo, jeśli nie lepiej, jak radia z lat 60., ale powtarzam, wyższej klasy.
Czyli to było tak, że były radia droższe dla bogatszych?
Tak.
Zewnętrznie też się różniły? Że brzydsze, mniej skomplikowane?
Niejednokrotnie tak, ale nie jest to regułą. Zasadniczo najpiękniejszymi radiami, najpiękniejszymi formami stylistycznymi i też często ciekawe pod względem technologicznym, technicznym są radia z pierwszej połowy lat 30. Dzisiaj to się określa mianem katedralnych. Czesi na przykład określają to jako kapliczki. U nas przyjęła się nazwa radio katedralne albo pionowe. Mhm. Radia, której charakterystyczna forma była w tym, że głośnik był umieszczony nad skalą i pokrętłami i to było uzupełnione wybitną stylistyką najczęściej. Mhm. Oczywiście były wyjątki. Trudno generalizować, trudno jednoznacznie wypowiadać się na temat całej epoki dwudziestolecia w tak krótkiej rozmowie. Niemniej jednak ta epoka, początek lat 30., pierwsza połowa charakteryzowała się szczególnym pięknem, wręcz unikatowym.
No to porozmawiajmy, bo nie damy rady opowiedzieć
oczywiście,
o wszystkich radiach. Porozmawiajmy o pana kolekcjonowaniu, o samej pasji, bo znalazł pan to pierwsze radio na strychu, zachwycił się i potem gdzie pan dalej szukał?
Moje wędrówki rozpoczęły się...
To były lata 90.
Tak, to
nie jest tak, że wszędzie
90.
stały.
Nie, one nie stały nigdzie. Połowa lat 90. to był okres, w którym tego typu hobby było niezwykle rzadkim. Wręcz nawet budziło zdziwienie, ale przyjazne zdziwienie, trzeba powiedzieć. Dużo sklepów, a wówczas istniało dużo antykwariatów, w których oferowano przedmioty sprzed 1939 roku i znajdowały się tam radia, ale w ilości dosyć niewielkiej. Proszę państwa, warto powiedzieć może trzy zdania na temat naszej historii miasta. Mianowicie odbiorników z dwudziestolecia międzywojennego zachowało się u nas niezwykle mało. Wręcz pojedyncze egzemplarze. Wynikało to z naszej skomplikowanej historii. Wystarczy sobie uzmysłowić, że niski poziom zamożności społeczeństwa w latach 30., niestety trzeba sobie to powiedzieć, do tego natychmiast w czasie okupacji hitlerowskiej jedna z pierwszych decyzji okupanta była konfiskata wszelkich odbiorników radiowych Polakom. Następnie musimy wspomnieć o zniszczeniach wojennych i o przesiedleniach organizowanych przez Geisera. Musimy jeszcze też wspomnieć o zniszczeniu miasta w 1940 roku. Miasto było zniszczone tak niemalże miejscami, tak jak Warszawa.
To gdzie się te radia zachowały? Skoro były konfiskowane, skoro były niszczone podczas bombardowań w czasie wojny?
Dodam więcej. Powojenny czas też nie sprzyjał zachowywaniu pamiątek rodzinnych o tak dużych rozmiarach. Trzeba pamiętać, że prawo lokalowe po wojnie doprowadzało do takich sytuacji, że w jednym mieszkaniu mieszkało wiele rodzin, dlatego te przedmioty, jak stawały się przedmiotami bezużytecznymi czy archaicznymi, zostały po prostu wyrzucane.
I dochodziło, za dużo miejsca zajmowały.
Za dużo miejsca zajmowały w naszych ciasnych mieszkaniach. Mhm. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Na skutek tego, co powiedziałem, tych procesów czy tych zjawisk historycznych, dochodzimy do takiej sytuacji, że radio przedwojenne z lat 30. jest prawdziwym unikatem, prawdziwym skarbem.
I gdzie pan je znajduje?
Wszędzie, gdzie się tylko da.
Czyli?
Giełdy, pchletargi, aukcje internetowe, kontakty między ludźmi, znajomi itd., itd. Wszelkie formy nie są mi obce i muszę powiedzieć z perspektywy lat, że jest to bardzo twórcze. Poznałem wiele ciekawych osób. Nie żałuję tego.
A dzisiaj jeszcze można znaleźć jakąś taką perełkę? Czy to już jest wszystko tak porozkładane w tym świecie kolekcjonerskim, że już nic nowego się nie odkryje?
Bardzo rzadko.
No bo to jest mały wycinek tych lat, kiedy pan zbiera te radia, bo to jest od 20, no którego, 5, 7 roku?
Około 25 roku.
Do początku wojny?
Do początku wojny.
Kilkanaście lat.
Tak, to jest tylko kilkanaście lat, ale jak powiedziałem, było bogactwo tych odbiorników. W ostatnim tygodniu nawet spotkałem piękne radio. Okazało się, że to model jeden z najbardziej zaawansowanych w czasach okupacji, czy w czasach wojny przedokupacyjnych. Jeszcze to jest rok 39-34 z polskiego poznańskiego domu. Jednak.
I od razu oczy się lśniły.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
I co? Wiadomo, że trafi do kolekcji?
Radio zdobi już salon, jest wyczyszczone, zadbane i skompletowane.